Dorożek u Rosiaka w raporcie.
Doktor Tomasz Rożek jest z nami, gospodarz kanału Nauka to Lubię. Witam cię, Tomku.
Dzień dobry.
Porozmawiamy dziś o wojnie, o zabijaniu ludzi w sposób podobno niezawodny. Na początek powiem, o co chodzi.
Już brzmi źle.
Już się boisz, rozumiem, tak?
Znaczy, już brzmi źle.
Sprawa dotyczy wykorzystywania sztucznej inteligencji przez Izrael w wojnie w Gazie. Według dochodzenia dziennikarskiego magazynu Plus 972, to jest numer kierunkowy Izraela zresztą. I według tego magazynu Izrael identyfikuje cele przy pomocy systemu zwanego Lavenda. Program odgrywa, w każdym razie na początku wojny odgrywał centralną rolę w atakach na cele w Gazie. Magazyn twierdzi również, że operatorzy tego systemu przyjmowali jego decyzje w zasadzie bezkrytycznie, ostrzeliwując cele identyfikowane przez system. Armia izraelska odpiera te zarzuty, twierdząc, że sztuczna inteligencja jest narzędziem dla analityków w procesie identyfikacyjnym i nie ma w tym ani nic niezgodnego z prawem wojennym, ani nic nadzwyczaj kontrowersyjnego w metodzie prowadzenia wojny. I zanim, Tomku, przejdziemy do ocen, to proszę, żebyś wyjaśnił, o co chodzi na poziomie takim technicznym, to znaczy w jaki sposób ten system działa, identyfikuje cele, to znaczy co robi i jak to robi.
Tych systemów jest kilka, natomiast wszystkie je można by podsumować takim jednym zdaniem, że to jest po prostu, albo dwoma zdaniami, analiza dużych zbiorów danych i wyciąganie z tej analizy wniosków. I można by oczywiście powiedzieć, że w zasadzie nie jest to nic nowego, znaczy wojny wygrywa się przez analizę danych. Wojny wygrywa się wtedy, kiedy się ma informacje. I pod tym względem w zasadzie nie mamy nic nowego, tylko bardziej. Ja pozostawiam na boku, bo nie czuję się tutaj na siłach, dyskusję, czy to jest rzeczywiście wojna, bo wojna jednak, jeżeli w ogóle możemy mówić o jakiejś sprawiedliwości, to ona się chyba kojarzy wtedy, kiedy dwie strony jakkolwiek dysponują proporcjonalnymi siłami. Mam wrażenie, jako nie ekspert od wojny i nie ekspert od spraw międzynarodowych, że tym razem tak nie jest. Natomiast pomijając ten wątek, mówimy o analizie danych i teraz na poziomie takim bym powiedział meta, a teraz wchodząc głębiej, to tu już musimy rozróżnić, o którym systemie konkretnie mówimy. No bo są systemy, które są systemami automatycznego czy półautomatycznego uzbrojenia. Są systemy rozpoznawania twarzy, czy powiedzmy nadzoru biometrycznego. Są systemy generowania celów, zarówno tych celów ludzkich, jak i tych takich bym powiedział nieludzkich, czyli budynków, czy jakichś takich celów infrastrukturalnych, urządzeń.
I do każdej z tych porcji identyfikacji Izrael używa innych systemów, bo jest na przykład taki system Gospel.
Trochę tak.
Ewangelia się nazywa, zresztą te nazwy są niebywałe, prawda? Lawenda, bardzo sympatyczna, piękna roślinka, Ewangelia, która identyfikuje podejrzane domy i pokazuje, który dom należy uderzać. Zresztą ta Lawenda, od której zaczęliśmy, zidentyfikowała na początku wojny 37 tysięcy potencjalnych członków Hamasu i innych organizacji terrorystycznych i uznała ich domy za usprawiedliwione cele. To znaczy, nie tyle Lawenda uznała ich domy za usprawiedliwione cele, tylko po prostu domy, w których przebywają terroryści, według obecnego prawa wojennego. To też jest niezwykle ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Jakąkolwiek ocenę tego mamy. Tego typu działania nie są niezgodne z prawem wojennym po 11 września 2001 roku. Tutaj problemem jest chyba podstawowym to, że według tego raportu plus 972 żołnierze traktowali wytyczne systemu bezdyskusyjnie, mimo że wiadomo jest, że ten system nie jest niezawodny, że co najmniej w około 10% system się myli. Tu jest chyba problem, nie?
Myślę, że mówimy o troszeczkę dwóch różnych rzeczach. To, czy to jest zgodne z prawem, czy nie, ja tego nie rozstrzygam. Mówię tylko, że ONZ wezwał Izrael do tego, żeby nie używał tych systemów do prowadzenia wojny. A wracając do tego, o czym ty powiedziałeś, może nawet jedno zdanie wcześniej. Te nazwy są rzeczywiście przerażające, bo jest taki system, który jest nazywany Where is Daddy? Gdzie jest tatuś? I to jest system, który identyfikuje podejrzane osoby, bojowników, śledzi je, nie zabija ich jakby od razu, śledzi, gdzie oni się przemieszczają i jak wejdą do któregoś domu, no to po prostu niszczy ten dom. Jeżeli mówisz o tej bezkrytycznej akceptacji wszystkiego, co te systemy wybierają, powiedziałbym tak, zgodnie z wszystkimi dotychczas funkcjonującymi systemami, ja teraz mam na myśli wszystko poza prowadzeniem wojny, kluczem jest to, że człowiek jest ostatnim elementem akceptującym jakąś decyzję. I mówię tutaj o systemach związanych na przykład z medycyną, czy z wieloma innymi aspektami życia. Ważne jest to z kilku powodów. Po pierwsze, wciąż my ludzie mamy pewien rodzaj wyczucia, intuicji, której te systemy nie mają, intuicji, która czasami widzi trochę szerzej albo głębiej. Ale jest i powód drugi. Ktoś musi być odpowiedzialny za błąd. W momencie, jeżeli w tym ciągu decyzyjnym w ogóle nie ma człowieka, to kto jest odpowiedzialny?
Ale poczekaj, bo myślę, Tomku, że się jakoś tam zapędzamy i zapętlamy. To znaczy, nikt na żadnym etapie, i to Armia Izraelska też, nie uważa, że tutaj nie ma człowieka, który podejmuje ostateczną decyzję i ponosi ostateczne konsekwencje. To brzmi niesamowicie złowieszczo, kiedy się czyta tytuły, że sztuczna inteligencja zabija ludzi, prawda? To nie jest żadna sztuczna inteligencja, która zabija ludzi, tylko sztuczna inteligencja identyfikuje cele. Decyzję o tym, kto zostaje zabity, podejmuje żołnierz czy operator.
Nie do końca, Darku. Nie. No właśnie na tym polega problem, że w niektórych systemach tak nie jest. Ja wymieniając takie trzy grupy systemów, powiedziałem, ja na drugim miejscu o systemach rozpoznawania twarzy, czy powiedzmy takiego nadzoru biometrycznego, powiedziałem o automatycznych systemach generowania celów, ale na pierwszym miejscu powiedziałem o autonomicznych albo półautonomicznych systemach uzbrojenia, czyli na przykład dronach, które są wyposażone w urządzenia, które strzelają wtedy, kiedy są spełnione pewne warunki określone przez, nie wiem, operatora, czy określone przez programistę.
No ale dokładnie do tego dochodzimy, tak? No,
że... I tu nie ma człowieka.
To znaczy nie ma osoby, która przyciska przycisk.
Tak. Ani nie ma osoby, która, czy to jest enter, czy to jest spust, czy cokolwiek innego, która mówi, okej, zgadzam się. Mam na myśli na przykład takie drony samobójcze, zautomatyzowane, takie też takie, nie wiem jak to nazwać, wieżyczki sterowane właśnie autonomiczne, takie jak gdyby automatyczne urządzenia, które obejmując pewien obszar zasięgiem swoich czujników, strzelają we wszystko, co tam się pojawi. Przez analizę obrazu, przez analizę danych. Ja widziałem takie urządzenie kilka lat temu w strefie, to jest też paradoks, bo ta strefa się nazywa zdemilitaryzowana, a tymczasem to jest chyba najbardziej zmilitaryzowana strefa na świecie, pomiędzy Koreą Południową a Północną. Automatyczne wieżyczki, które strzelają do wszystkiego, co się rusza. Jeżeli mówimy o prostym urządzeniu, to ono jest wyposażone w, nie wiem, fotokomórkę, jakieś takie śledzenie po prostu ruchu. I to, czy tam wiatr wieje kartkę papieru, jakąś folię, czy tam wbiegnie człowiek, ten system tego nie rozpoznaje, po prostu otwiera ogień w tamtym kierunku.
Tylko żebyśmy też się nie zapędzali, takiego typu system nie działa w gazie, w ten sposób nie działa IDF.
Ale działa system, który bardziej rozpoznaje obiekty i otwiera do nich ogień wtedy, kiedy uznaje, że to jest obiekt niebezpieczny.
Wydaje mi się, że warto spuścić nieco emocje w tym sensie, że, bo to może być szokujące, ale tego typu systemy używane są nie tylko przez Izrael, ty mówisz o strefie zdemilitaryzowanej, tego typu systemy używają Amerykanie, Francuzi, Holendrzy i inni.
To prawda.
Zwykle nie wobec ludzi, tylko wobec infrastruktury, jednak po prostu sztuczna inteligencja jest narzędziem, jest takim samym narzędziem jak każde inne, które jest używane w różnych okolicznościach. Tym razem mówimy o wojnie.
Częściowo bym się z tym zgodził, albo całkowicie bym się z tym zgodził wtedy, kiedy w ciągu decyzyjnym na którymś etapie byłby człowiek. Pytanie, na które nie mamy stuprocentowej odpowiedzi, bo żaden z nas nie widział tego na własne oczy i nie jest tam na miejscu, ale jeżeli wierzyć doniesieniom mediów z różnych krajów świata, to Izrael wykorzystuje niektóre technologie albo niektóre systemy bez człowieka w ciągu decyzyjnym. I w tym momencie to jednak jest co innego.
To znaczy ten raport, o którym my mówimy, tego nie mówi, że wykorzystuje bez człowieka. Ja nie słyszałem o takich okolicznościach, być może ty słyszałeś.
Jeżeli tak jest, to to jest to coś, co zmienia trochę obraz tych technologii. Bo jeżeli gdzieś tam jest człowiek, to rzeczywiście możemy przyjąć, że wojna to jest taki czas, kiedy na przykład nikt nie zastanawia się, czy ma zgodę, czy nie ma zgodę na rejestrowanie danych biometrycznych. Izrael to robi. Wobec Palestyńczyków to robi od wielu, wielu lat. Rejestruje ich, analizuje ich, nie wiem, miejsce, gdzie przebywają, gdzie chodzą. Oczywiście, że nikogo o to nie pyta. Jeżeli ustawi odpowiednio system, a system odpowiednio rozpozna twarz człowieka, no to go po prostu, to wie, gdzie on jest, więc może go zabić. Czy to jest ok? Generalnie zabijanie nie jest ok, no ale masz rację, że to nie tylko Izrael takie systemy ma. Ktoś mógłby powiedzieć, że to dobrze, że takie ma, bo jeżeli chciałby zabić, a nie wiedziałby, gdzie ktoś jest, w którym domu, no to być może by całą dzielnicę zbombardował, a tak to tylko i wyłącznie to miejsce.
To jest zresztą linia obrony IDF i wojsk izraelskich, prawda, że dzięki tego typu identyfikacji wiemy dokładnie, do kogo strzelamy. Jakie są skutki tego, to jest odrębna rzecz, prawda? Widzimy skutki tego w Gazie. Zresztą to jest bardzo ciekawe, bo my rozmawiamy o Izraelu, kraju, który nie to, że jest w czołówce, ale jest najlepszy, jeśli chodzi o rozwijanie systemów z pogranicza nowych technologii i systemów zbrojeniowych, ponieważ to jest kraj, który sprawdza te systemy na polu bitwy. Bardzo ciekawe, że pojawiły się również takie głosy, że ten raport w magazynie Plus 972 to jest po prostu reklamówka dla izraelskich firm, które produkują tego typu systemy, ponieważ na pewno w kolejce ustawią się kolejne kraje, żeby je kupować.
Tak może być i tak najpewniej będzie, ale ja chcę do jeszcze jednej rzeczy nawiązać, bo żeśmy jakoś obok niej przeszli. Ty wspominałeś o 10% niepewności. Bardzo, bardzo spłycając, sytuacja mniej więcej wygląda w ten sposób, że nawet jeżeli w tym procesie decyzyjnym gdzieś jest człowiek, to odpowiedni system, na przykład poszukujący osób, które według sobie tylko znanych kryteriów ocenia jako osoby niebezpieczne. Przegląda masę danych, pewnie śledzi łączność komórkową, każdą inną, kamery, nie wiem, drony, kamery zamontowane na jakichś wieżyczkach i tak dalej. I w pewnym momencie stwierdza, osoba niebezpieczna jest tutaj. I nie wiem, operatorowi zapala się, nie wiem, zielone, czerwone światełko, które powoduje, że on mówi, ok, skoro jest tutaj, to naciskam Enter, no i coś do tej osoby strzela. Pytanie jest tylko takie, jakie my ustawimy kryteria, jak szeroko ustawimy margines błędu, bo te systemy nigdy nie są stuprocentowo pewne. To zielone czy to czerwone światełko, to światełko powiedzmy go, może być, może się zapalać wtedy, kiedy mamy 98% pewności. Bo zakładamy, że 2% to jest na tyle mało, że no trudno jest, wojna może się pomylić. Natomiast my możemy ten trigger ustawić na błędzie 10% albo na przykład na błędzie 20%. Gdzie my go ustawiamy? Gdzie go ustawia Izrael? W mediach, które czytam, w raportach, które czytam, to jest właśnie to 10%. Czyli od razu zakładamy, że 10% całkiem sporej przy całkiem sporej liczbie różnych operacji, że 10% zgadzamy się na to, że to są ofiary po prostu, które, no, które znalazły się w złym miejscu, tak mówiąc w skrócie. Czy to jest OK?
To jest pytanie o moralność zabijania ludzi w trakcie wojny, na które każdy sobie sam odpowiada. Nigdy nie jest zabijanie ludzi wskazane, natomiast są okoliczności takie, że wojny się prowadzi i zawsze na wojnach ludzie giną.
Mówię tylko, że przy okazji tej technologii to pytanie powstaje, a bez tej technologii to pytanie nigdy nie zostało zadane, ponieważ mózg człowieka działa inaczej. Nikt nie mierzy.
Ale być może, Tomku, właśnie tutaj dotykamy istoty rzeczy, że jakby tytuł tego raportu nie zawierał elementu sztucznej inteligencji, to być może nie budziłoby to takich złowieszczych skojarzeń, no bo nam się w ogóle sztuczna inteligencja kojarzy jako coś, co może nas zniszczyć, a jeszcze na dodatek tutaj wykorzystywana jest konkretnie do zabijania ludzi.
Tak właśnie jest i może ktoś, kto się zna na wojnie i ktoś, kto analizuje dane wojenne, powie tylko 10% pomyłki? Przecież to jest bardzo mało. Normalnie bez tych systemów jest 20 albo 30%. I być może tak jest. I być może to, że my się oburzamy na sztuczną inteligencję czy analizę danych, bardzo zaawansowaną, inteligentną analizę danych, że dzięki temu margines błędu jest dużo, dużo mniejszy. Ja tutaj jakby tego nie rozstrzygam. Ty mnie nie zaprosiłeś do rozmowy o moralnych aspektach prowadzenia wojny, tylko do rozmowy o konkretnej technologii. I moją rolą jest pokazanie, skąd ta technologia się wzięła. Izrael używał już niektórych z tych systemów kilka lat wcześniej, więc to nie jest jakby tak, że to jest pierwszy konflikt zbrojny, albo to nie jest tak, że Izrael po raz pierwszy przeciwko Palestyńczykom wykorzystuje tego typu systemy. Niektóre z nich były, tak jak mówię, wykorzystywane już kilka lat temu.
No tak, zupełnie inaczej byśmy rozmawiali, gdybyśmy na przykład ujęli temat w ten sposób, że oto mamy technologię, która w 90% jest bezbłędna.
Tak.
A nie w 10% zawiera błędy.
Musielibyśmy założyć, że wina tych 90% osób jest bezsporna. Pytanie jest, co to znaczy w tym konflikcie wina?
No widzisz, rozmawiamy o wojnie i rozmawiamy o technologii i nie da się odejść od
nie
tych pytań, które,
wiem.
Które wiążą wiem, się wiem. Nie z technologią, tylko wiążą się z moralnością, wiążą się z etyką i ze sposobem prowadzenia wojny.
Tak, generalnie sztuczna inteligencja, ona każe, i już pomijam kwestię wojny, ona każe nam zadawać pytania, których myśmy nigdy wcześniej nie zadawali, chociaż wcześniej też żeśmy przecież analizowali dane, też żeśmy dzięki tej analizie danych, czy przez tą analizę danych osiągali kolejne, powiedzmy, gdzieś tam piętra rozwoju technologicznego. Rozmawialiśmy kiedyś na temat sztucznej inteligencji w kontekście samochodów autonomicznych. Też nikt się wcześniej nie musiał zastanawiać, póki to człowiek podejmował decyzję i tylko człowiek, ewentualnie wsparty jakimś tam systemem, podejmował decyzję na przykład w jakiejś takiej bardzo nagłej sytuacji. Wtedy mówiliśmy, ok, mózg ludzki tak nie działa, podejmujemy może nie tyle decyzji, ile raczej poddajemy się jakiemuś odruchowi, więc nie analizujemy motywów, nie analizujemy jakby kryteriów i hierarchii celów. Tutaj musimy to analizować, ponieważ tutaj na chłodno to wpisuje w program inżynier albo informatyk. Dlatego te pytania się pojawiają, czy 10%, czy 90%, czy to jest dużo, czy to jest mało, ponieważ ta technologia je jak gdyby wywołuje.
I będziemy dalej tę rozmowę prowadzić, niestety czasami poruszając się we mgle, ponieważ nie mamy w tej chwili jeszcze wystarczająco dużo danych, żeby mówić z pełną jasnością na temat tego, czym jest sztuczna inteligencja i jak bardzo zmienia nasze życie. Na to chyba się możemy zgodzić, prawda?
Tak.
Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo.